Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.
Jarosław Boryś. Jestem. Była niedziela. Ranek. Koło godziny 9. Wylegiwałem się w łóżku, celebrując dzień wolny, gdy usłyszałem telefon. Dzwonił Robert. Czarnoskóry amant, jak go nazywałem. W pierwszych chwilach rozmowy byłem przekonany, że właśnie kończy nocną, ostro zakrapianą imprezę, że przekroczył jakiś szósty wymiar i dostąpił zaszczytu stąpania poniżej progu świadomości. Nawet zacząłem go zdrowo opieprzać, że zawraca mi głowę swoimi urojeniami. Już miałem się rozłączyć, gdy dotarło do mnie, że Robert powinien być teraz w instytucie, na służbie. Wrzasnąłem, żeby się zamknął, przerywając mu w pół słowa. Pracujesz dzisiaj, czy masz wolne? Dobrze wiesz, że jestem w instytucie. A czy ty? Miałem spytać, czy pił, ale w ostatniej chwili ugryzłem się w język. Co jak co, ale jeśli chodzi o służbę w instytucie, to byłoby głupie pytanie. Kamery, monitoring, a przede wszystkim funkcja, jaką tam pełnił, wykluczała picie. Nawet myślenie o tym. Być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo instytutu, który w dużej mierze stanowi o bezpieczeństwie państwa, to jedno. Dostać się do ekipy, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo obiektu, to drugie. Taki awans obwarowany jest wieloma testami psychologicznymi, sprawnościowymi, prześwietleniem kandydata na wskroś. Przeszłość, powiązania, wykształcenie, analiza dotychczasowej służby. Kandydat musi mieć czystą kartę. Pod każdym względem i na każdej płaszczyźnie. A to całkowicie wyklucza delikwenta spośród tych, którzy piją w pracy albo przychodzą na służbę po spożyciu. Bo status takiej służby można porównać co najmniej z funkcją ochrony prezydenta. Sprawa musiała być poważna, chyba że Robert zwariował, ale to mało prawdopodobne. Przebyte testy. Czy ty, podjąłem w końcu, czy mógłbyś powtórzyć to, co powiedziałeś, ale w sposób zwięzły i przejrzysty? Słychać było, że bierze kilka głębokich oddechów. W instytucie pojawił się człowiek, obcy facet. Nie wiem, kiedy się tu pojawił, ani kim jest, tłumaczył Robert. Nie ma identyfikatora. Nie zarejestrowały tego żadne kamery. W ogóle nie zareagowały systemy alarmowe, jak w jakimś pieprzonym szpiegowskim filmie science fiction. Gdzie jest? Co robi? Co zrobił? Co wy zrobiliście? Sytuacja była tak kuriozalna, jak koń pociągowy śpiewający altem Ave Maria. Nawet nie wiem, kiedy wyskoczyłem z łóżka i zacząłem się ubierać, przełączając w telefonie opcję na głośno mówiącą. Nic nie robi. Jest w twoim gabinecie. Próbowaliśmy go... Dobra, przerwałem mu, dochodząc do wniosku, że szkoda czasu na gadanie. Zaraz będę. Droga do instytutu zajęła mi jakieś 20 minut. Nie pamiętam, co wtedy myślałem, ale na pewno za dużo. Taki incydent nigdy się nie zdarzył, nie miał prawa się zdarzyć. Obcy facet w instytucie, o którego istnieniu mało kto wie? Nie wiadomo, jak wszedł? Przecież to absurd. Bez identyfikatora dwóch kroków by nie zrobił. Czujniki od razu wykryłyby intruza. Już na zewnątrz. Wszystko jest monitorowane. W środku każdy korytarz, każde przejście, pomieszczenie stanowi osobny, niezależny obwód. Gdyby jakimś cudem jeden czujnik padł, inne reagują normalnie. Do cholery, co tam się dzieje? Stary, nie wiem, jak do tego podejść, jak to określić. Nie wiem. To, w jaki sposób mówi, niby na luzie, ale jakby... Słuchając go, miałem wrażenie, że to ja mam coś do ukrycia, nie on. Jego oczy takie... Czekał już przed głównym wejściem do instytutu. Od razu zaczął tłumaczyć całe zajście. Jego postawa była ewidentnie nadwyrężona przez nerwy i niepewność. Nie jest to pożądane w sytuacjach kryzysowych, a wnioskowałem, że taką właśnie mamy. Nie jestem psychologiem, mówił, gdy weszliśmy do budynku, ale na pierwszy rzut oka, a właściwie ucha, słychać, że gość ma nie po kolei w głowie. Nie zdradza oznak agresji. Wręcz przeciwnie. Gdy z Parsonsem wpadliśmy do twojego gabinetu, celując w intruza z broni, ten zachowywał się tak, jakby nic się nie stało, jakby wszystko było normalne. Spytałem, kim jest, jak tu wszedł. On, jakby nigdy nic, zaczął spokojnie mówić, dziwnie mówić, jakiś naukowy psychobełkot. Nagle Robert zatrzymał mnie, chwytając za ramię. Chciałem go skłuć, powiedział. Zaprowadzić gdzieś do jakiegoś schowka i zamknąć go tam, bo nie ma tu celi ani pokoju przesłuchań. Ale nie mogłem, po prostu nie mogłem. Co się ze mną stało? Może to jakaś istota z pozaziemskiej cywilizacji? Mam wrażenie, że jego albo mnie należy umieścić kurza twarz w psychiatryku, gdzie... Tylko spokojnie, spokojnie, przerwałem mu. Ruszyliśmy dalej. Kto wie o jego pojawieniu się tutaj? Nikt poza mną, teraz z tobą oraz Parsonsem i Michelem z obsługi monitoringu. To właśnie któryś z nich zauważył intruza, gdy ten zerknął na monitor przekazujący obraz z twojego gabinetu. Nie wiadomo, jak tam się pojawił. Nigdzie się stamtąd nie rusza. Dokładnie go przeszukaliśmy. Nie ma broni. W ogóle żadnych przedmiotów. Skoro się tu znalazł, to przecież w jakimś celu. Co wie i od kogo? Działa sam, czy mamy tu kreta? Sprawdziliśmy wszystko w obiekcie. Przemonitorowaliśmy wszystko chyba w promieniu kilometra. Jak tu jechałeś, przejrzeliśmy zapisy z kamer zewnętrznych. Nic podejrzanego nie zostało zarejestrowane. Nic! Na razie wezwałem psychologa. Zerknął na zegarek. Będzie za jakieś 30 minut. Ten człowiek mówi, jakby nie był człowiekiem. Właściwie jakby był z innego świata. Nie wiem, co zrobić w takiej sytuacji. Profesor będzie dopiero za kilka dni. Powiadomić Pentagon? Prezydenta? To nas skompromituje. Zrobi się cholerne zamieszanie. Zamieszanie już jest i trzeba to jakoś opanować. Na szczęście jest niedziela i prawie nikogo tu nie ma. A w jaki sposób mamy to opanować? Białem, są przecież procedury. Psycholog powinien coś wyłuskać z delikwenta. Jeśli to nic nie da, powiadomimy centralę w Waszyngtonie. Oni zadecydują, czy dostarczyć go tam, czy przyślą tutaj ekipę. W międzyczasie spróbujemy jakoś przycisnąć intruza. Ale skąd tu się wziął? Jak tu wszedł? Do jasnej cholery, to jedna z najbardziej strzeżonych placówek w kraju, a może i na świecie. Już to zasługuje na miano afery. Być może to przypadek. Może rzeczywiście człowiek ten nie jest do końca poczytalny. Zdarzały się przecież przypadki łamania super skomplikowanych kodów przez dzieci z autyzmem. Może tak naprawdę nic się nie dzieje, a wszystko jest wynikiem zbiegów okoliczności. Ale tu nie chodzi wyłącznie o jakiś kod. Co z kamerami? Ludźmi? Nikt nie widział, jak wchodzi. Nie! Nie, mnie to przerasta. A może po prostu nas kontroluje, badając, jak postąpimy w sytuacji tak absurdalnej? Może wszystko zostało zaaranżowane przez górę i teraz czekają, co zrobimy, a profesor zaczyna mieć niezłą zabawę, patrząc na nasze poczynania, zachowanie w takiej sytuacji. Może to jakiś nadprogramowy test? Może, kurwa, o tym nie pomyślałem. Można było wyczuć wyraźną ulgę w słowach Roberta. Wiesz, to jest tak głupie, że aż prawdopodobne. Może to zwykły człowiek, nie jakiś pieprzony ufolut. Robert, jak na człowieka, który przeszedł odpowiednie szkolenia i testy, był nazbyt zaaferowany i poruszony. To mnie martwiło, ale byłem w stanie jakoś go zrozumieć. Nigdy nie brał udziału w kryzysowej sytuacji, jeszcze tak absurdalnej. Ale gadanie o pojawieniu się przedstawiciela obcej cywilizacji? Cóż, to duży ciężar gatunkowy, może nazbyt duży. Do tej pory sporo mówiło się o obcych cywilizacjach. Wysnuwano różne teorie, różne hipotezy. Nigdy nie odpowiedziano na pytanie, czy istnieje życie poza Ziemią. Życie? Chociażby jego namiastka. A co dopiero życie inteligentne i bardziej rozwinięte od tego na Ziemi. Zarówno pod względem technicznym, jak i też mentalnym. i nagle miałoby się okazać, że oto jakiś przedstawiciel cywilizacji pozaziemskiej pojawił się właśnie tutaj, w takim miejscu, tak po prostu. Nie, to nazbyt wielki ciężar gatunkowy, żeby przyjąć to do wiadomości. Po wszystkim trzeba będzie Roberta wysłać na testy psychologiczne i na urlop, być może bezpowrotny. Wygląda na to, że coś w nim pękło. Zjechaliśmy windą na poziom -4. Od razu skierowaliśmy się do pomieszczenia monitoringu instytutu. Na ekranie ukazującym wnętrze mojego gabinetu widać było intruza. Stał nieruchomo obok biurka. Wyglądał przeciętnie.
Człowiek, który być może nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobił i gdzie jest. Ale czy rzeczywiście?
To się dopiero miało okazać. Niestety, potwierdziło się to, co opowiadał mi Robert. Chociaż słowo potwierdziło jest raczej na wyrost. Parsons, który zrelacjonował zdarzenie, mówił równie dziwnie jak Robert, z którym był w moim gabinecie. Przebąkiwał coś o przedstawicielu obcej cywilizacji, czasoprzestrzeni. Powariowali tu wszyscy? Myślałem wtedy. Ale jak się mawia, jeśli jedna osoba opowie ci cuda, możesz to olać. Jeśli druga osoba opowie ci to samo, powinieneś się zastanowić. Ale jak już trzecia osoba powie ci to samo, powinieneś wziąć to na poważnie. Wygląda na to, że tą trzecią osobą będę ja osobiście. Nie wiem tylko, jakie cuda sobie opowiem. Tak czy inaczej, czeka mnie spotkanie z intruzem. Wtedy albo logicznie coś się wyjaśni, albo uznam, że też zwariowałem. I nie daj Boże, nawrócę się na UFO. Po wejściu do gabinetu w oczy rzuciła mi się sylwetka człowieka obróconego do mnie plecami. Jakby wypełniała całe pomieszczenie. To spotęgowane wrażenie było chyba wynikiem informacji o nim. Ufolud, śmiechu warte, pomyślałem. Na razie nie wiadomo, kim jest. Wrogi agent nie dałby się złapać, pakując się głupio w takie miejsce jak to. Chyba, że miałby w tym jakiś cel. Na przykład chcąc prowokacyjnie dać do zrozumienia, że my wiemy, co tu jest. Trudno powiedzieć, przynajmniej w tej chwili.
I oto przyszedł niezdecydowany,
odezwał się nagle mężczyzna, obracając się w moją stronę. Trochę zaskoczył mnie jego głos. Łagodny, z pewną nutą stanowczości i nazbyt zdawałoby się ziemski, jak na domniemanego przedstawiciela cywilizacji pozaziemskiej. Był średniego wzrostu szatynem o przeciętnym wyrazie twarzy, niemalże szlachetnym w swojej nijakości, choć trudno powiedzieć. — Dlaczego niezdecydowany? — spytałem. — Ponieważ tak naprawdę nie wiesz, od czego zacząć. Czy powiedzieć to, co masz mi do powiedzenia, czy też pozwolić mi po raz kolejny powiedzieć to, co mówiłem już innym. Zadajesz sobie pytanie, jakie posunięcie byłoby najlepsze. Poczułem lekkie zmieszanie. Skąd wiedział? Telepatia? Ona w ogóle istnieje? Zapewne liznął trochę psychologii. Wie, jakie wywołał wrażenie, ba, zamieszanie. Jest sprytny. Ale szaleńcy bywają sprytni, niebezpiecznie sprytni. Może jest cholernie inteligentny. A jak wolisz? Spytałem, patrząc mu w oczy. Wszystko jedno, rzekł. Wiem, co chcesz powiedzieć. A ty jakoś dziwnie wahasz się przed usłyszeniem tego, co chcę powiedzieć. To efekt rozmowy z osobami, z którymi rozmawiałem już wcześniej. No cóż, pomyślałem. Jeśli odgrywa jakąś farsę, to może popełni jakiś błąd. Przynajmniej jest taka szansa. A skąd wiesz, co chcę powiedzieć? Bo już to widziałem. Mówiąc waszym obecnym językiem nauki, to jeden z wariantów wypadkowej, który już obserwowałem w tej projekcji. W tej, jak to nazywacie, czasoprzestrzeni. W tym trójwymiarowym kontinuum. Przeszłość i przyszłość to aspekt teraźniejszości. Uśmiechnął się lekko. Uśmiechem smutnym, subtelnym, jakby litował się nade mną. Przez chwilę w ciszy sądowaliśmy się wzrokiem. Doprawdy? Spytałem. A dlaczego nie? Chciałbym usłyszeć jeszcze raz to, co im powiedziałeś. Może coś pominęli, nie odpowiedzieli, może o czymś zapomnieli.
Zapomnieli, nie odpowiedzieli w takiej sytuacji, w takiej specyficznej sytuacji?
Właśnie tym stwierdzeniem potwierdził, że jest całkowicie poczytalny. Wiedział, co wywołało jego pojawienie się tutaj.
Wiesz, gdzie się znajdujesz?
Oczywiście, w Zintegrowanym Instytucie Naukowo-Badawczym Centralnej Agencji Wywiadowczej i Departamentu Obrony.
Miało mnie to zaskoczyć?
Wybić z tropu? Do wszystkiego podchodziłem z chłodnym racjonalizmem, przynajmniej w pracy. Takie zboczenie zawodowe. Po jego minie niczego nie można było wywnioskować. Cały czas subtelnie, smutno uśmiechał się. Czy chciał ukazać swoją wyższość nade mną? Spokojnie, nie dam się zdeprymować.
Dobrze, w takim razie potwierdźmy to, co można wstępnie potwierdzić tu i teraz, a zanegujmy to, co należy w tej sytuacji zanegować. Jesteś człowiekiem?
Tak.
Urodziłeś się na Ziemi?
Można tak powiedzieć.
To znaczy?
Urodziłem się w innym kontinuum czasoprzestrzennym. Dla ciebie, ale dla was może być to Ziemia. W tej sytuacji to nieistotne.
Chcę tylko uściślić, skąd pochodzisz, jakiej jesteś narodowości, kim jesteś i dlaczego tu się pojawiłeś. Chyba to cię nie zdziwi.
Chyba to cię nie dziwi.
Mógłbym się dziwić, dlaczego nie spytałeś o to od razu. Fakt, że nie wiedziałeś, co o mnie sądzić, ale przecież nie zdradzałem ani agresji, ani niepoczytalności. Mówiłem logicznie, językiem współczesnym, zrozumiałym, mne obawy różnej natury. Niepotrzebnie. Ja ci nie zagrażam. Tym bardziej ty mi nie zagrażasz.
Tak?
Co za cwaniaczek, pomyślałem. Mogę cię zastrzelić, jako intruza, w miejscu, w którym nigdy nie powinno cię być, o którym w ogóle nie powinieneś wiedzieć.
Oboje dobrze wiemy, że tego nie zrobisz.
Skąd ta pewność?
Nie jestem naiwny. Chcesz się dowiedzieć, skąd, jak i dlaczego się pojawiłem w tym miejscu. A martwy tego nie powiem.
No dobrze, pojawiłem się tu, bo to miejsce odpowiednie, żeby coś przekazać.
Gdybym zaczepił cię na ulicy, nawet nie zwróciłbyś na mnie uwagi. Gdybym przyszedł do twojego domu, nie chciałbyś słuchać tego, co mam do powiedzenia. Wezwałbyś policję albo pogotowie. Widziałem to w innym wariancie wypadkowej tej czasoprzestrzeni.
Więc pojawiłeś się po to, by coś przekazać.
Tak, w takim razie słucham.
Otóż to przekaz w innej formie. Nie mogę ci tego powiedzieć. To nie miałoby sensu, bo gdybyś to powtórzył innym, straciłbyś wiarygodność, pracę, a gdybyś upierał się przy swoim, trafiłbyś do szpitala psychiatrycznego. Ten wariant wypadkowej też widziałem.
Odpowiadając na pytanie, które chcesz zadać, nie chodzi tu o ciebie. Nikomu z osobna nie mogę tego powiedzieć. Wszystkim mieszkańcom Ziemi w jednej chwili także nie mógłbym tego powiedzieć, ponieważ konsekwencje byłyby katastrofalne. W żadnej wypadkowej tej czasoprzestrzeni wariant ten nie kończy się pozytywnie. Rozumiesz więc, że mojego przekazu tak po prostu nie mogę powiedzieć tobie ani innym. Wiem, że ty byś to przyjął w miarę normalnie, ale nie miałoby to jakiegokolwiek wpływu na ludzkość tu i teraz. O to mi właśnie chodzi. Dlatego pojawiłem się w takim, a nie innym miejscu.
W takim razie, w jaki sposób chcesz to przekazać?
W taki sposób, że tu jestem.
Prawie za nim mówiłem z wrażenia.
I to wszystko? Tu jesteś? I co z tego?
Przekonasz się.
Kiedy?
Biorąc pod uwagę wasze linearne podejście do czasu,
za kilkanaście minut.
Włączył mi się wyższy poziom czujności. Kilkanaście minut.
I co wtedy?
Jest sam. Nie jest uzbrojony.
Może jest czymś zarażony. Nosi w sobie jakiś wirus.
Może ma jakiś przekaz od terrorystów.
Może za kilkanaście minut nastąpi na świecie coś, co będzie preludium do ataku na nasze państwo albo do rozpoczęcia III wojny światowej. I wtedy coś przekaże, czymś zaszantażuje, by do tego nie doszło.
Może, cholera. Na powiadomienie centrali już jest za późno. W kilkanaście minut nic nie zdziałają. Co będzie za kilkanaście minut i dlaczego wtedy? Nie zdążyłem ugryźć się w język i spytałem jak naiwny, który liczy na wyczerpującą odpowiedź, choć...
Ktoś przybędzie, żeby ze mną porozmawiać.
Kto? Psycholog, pomyślałem od razu. Wiadomo, że w tym czasie pojawi się tu psycholog. Czy chodzi o niego? Jest łącznikiem intruza? Ma jemu przekazać coś świadomie lub nieświadomie? Przecież intruz nie wie, kiedy ma przybyć psycholog. Nie wie, że w ogóle ma tu być. Czy ma pojawić się ktoś jeszcze oprócz psychologa? Monitoring wykryje kogoś obcego. Chyba, że ten ktoś pojawi się tak jak mój rozmówca. Nie wiadomo jak. To się logiki nie trzyma. Kamery przez całą dobę rejestrują obraz z wszystkich korytarzy i pomieszczeń instytutu i zapisują go na twardych dyskach. Ale w tej sytuacji wolałem dmuchać na zimne. Przez krótkofalówkę wydałem polecenie zrewidowania psychologa, gdy ten już przybędzie. A gdyby psycholog był z kimś jeszcze, żeby wszystkich zatrzymać. Poleciłem też zwiększyć czujność, jeśli chodzi o monitoring otoczenia instytutu. Wtedy nie wiedziałem, że w tym momencie obraz z tego pomieszczenia na twardym dysku nie jest rejestrowany, choć kamera działała. Kilkanaście minut, pomyślałem, to dużo i mało. Postanowiłem zmienić taktykę. Twoje słowa mogą świadczyć o tym, że jesteś z przyszłości. Dlatego znasz różne warianty przeszłości. Jak sam wspomniałeś, wypadkowe tej czasoprzestrzeni. To dlatego rozpracowanie obecnego systemu zabezpieczeń w tej instytucji nie stanowiło dla ciebie problemu. Jako człowiek z przyszłości chcesz zmienić coś w teraźniejszości, co skutkowałoby na przyszłość. Bo inaczej po co miałbyś pojawić się tutaj, w placówce odpowiedzialnej w dużej mierze za bezpieczeństwo narodowe? Raczej nie uwierzę, że wybrałeś się na wycieczkę, żeby popatrzeć, jak żyli przodkowie w zamierzchłych czasach. A może wcale nie jesteś z bardzo odległej przyszłości? Może przysłali cię tutaj Rosjanie, Chińczycy, może z krajów arabskich? Kurwa, w co ja brnę? Zadałem sobie pytanie w myślach. Ta rozmowa przestała mieć charakter interesujący. Powoli zaczynałem czuć się nieswojo. Zaczynałem się bać. Tego, że zwariowałem, czy tego, że biorę udział w absurdalnej gierce, którą on kontroluje, bo na to wyglądało. Cały czas patrzył na mnie z wyrazem twarzy, który kompletnie nic nie zdradzał. Czy jestem posłańcem z przyszłości? Odezwał się w końcu. I tak, i nie. To znaczy, wspomniałem już, że przyszłość czy przeszłość to aspekt teraźniejszości. Dlaczego nie zwracasz uwagi na to, co mówię? Przecież mówię przejrzystym, zrozumiałym dla ciebie językiem. Szukasz czegoś, czego nie ma. To kim jesteś? Spytałem, chyba lekko już zirytowany. Dla ciebie, a właściwie dla was, łatwiej byłoby powiedzieć, kim nie jestem. No tak, nie mogłem spodziewać się innej odpowiedzi. Po fakcie zorientowałem się, że powiedziałem to głośno. Zaczynało mnie to nużyć. Zerknąłem na zegarek, bo zdaje się, że nie mogłem już doczekać się na psychologa. Być może nawet ziewnąłem raz czy dwa. Szala znowu się przechylała w stronę podejrzeń, że to potencjalny kandydat na pensjonariusza zacnej instytucji zwanej psychiatrykiem. A tak w ogóle to z dużym prawdopodobieństwem jest agentem bardzo dobrze wyszkolonym, jeśli chodzi o aspekt psychologiczny. Największa zagadka to fakt, jak tu się znalazł. Zresztą to wszystko było jedną wielką zagadką. Lekko pokręcił głową, jakby czemuś zaprzeczał. Zaczął mówić, spokojnie, jakby prowadził wykład dla niedouczonych dzieci. Masz umysł ścisły, choć byłeś duchownym. Stąd u ciebie ten konflikt wewnętrzny, od zawsze. Kim jestem? Jestem tym, kim wy jesteście. Jestem tym, co nazywacie energią, ale na innym poziomie wibracji niż wasz. Obniżyłem ją, żebyście mnie widzieli i słyszeli. Wiesz, co to jest energia. Wszystko jest energią, choć w różnych stanach skupienia. Wielu ludzi wie o tym, choć nie wszyscy są tego świadomi. Nie starajcie się na tym koncentrować, nie myślcie o tym. Jako cywilizacja prowadzicie poszukiwania nie tam, gdzie trzeba. Podobnie jak cywilizacje ziemskie, które były przed wami. Tak jak one wybraliście inny priorytet w życiu. To je zgubiło. A was? Wszystko wskazuje na to, że czeka was taki sam los, póki będziecie podsycać, krzewić i promować wojnę. Wojnę o wielu imionach. Wielu z was nie ma pojęcia, że to robi. Ropa, nowe technologie. Rozwijacie wszystko, co na zewnątrz was. Stoicie w miejscu z wszystkim, co wewnątrz was. Od wieków ułatwiacie sobie życie, doskonaląc zabawki, ale nie doskonalicie siebie. Dla zysku i pozornej wygody uzależniliście siebie, swoje życie od technologicznych czynników zewnętrznych. Są niczym proteza dla kaleki. Kaleka, używając protezy, jest w stanie w miarę normalnie funkcjonować. I z tego powodu jesteście dumni z siebie. Nie mając pojęcia o tym, że możecie obyć się bez tych protez, że one was hamują. Na tych, którzy próbują żyć inaczej, patrzycie z ironicznym podziwem, jak na wyrzutków, będąc jednocześnie nieświadomymi własnej ułomności. Gdy zaczniecie walczyć o wodę i powietrze, wasze priorytety być może ulegną modyfikacji. Dla waszego dobra, jako ludzkości. Nie jakiegoś narodu, jakiejś kasty czy idei, ale dla cywilizacji. O ile nie będzie już za późno i nie powyżynacie się w imię pieniądza, ideologii, religii, ambicji jakiegoś polityka albo wizji jakiegoś naukowca. Niczym bezrozumne dzieci. Z braku pokory wobec życia i wiedzy. Zresztą to jedno i to samo. Życie to wiedza. Ale nie taka, która potrzebna jest do przeforsowania jakiejś racji wobec jakichś złudzeń. Doszliście do poziomu, w którym trudno to wam wyjaśnić. Moglibyście połączyć się, doznać, porozumieć się z istotą życia. Tak, dokładnie. Może nie bezpośrednio, ale jednak. Istota życia to też energia. Wy natomiast sami zaczęliście kreować istotę życia na swój sposób. Kaleką jak wy. Uzależnioną od technokracji w takim stopniu, że bez niej nie jesteście już w stanie zrobić wiele z tego, co by was zadowoliło. Powtórzę, tak jak kaleka musicie mieć protezy, by poczuć się normalnymi albo wielkimi, otoczeni lękiem, do którego już się przyzwyczailiście. Stresem zakłócającym wasze życie. Strachem przed utratą zysków, utratą kontroli nad innymi, przed wojną nuklearną, terroryzmem, biedą, przed tym, co przyniesie kolejny krok ideologiczny, polityczny czy ekonomiczny. Strachem, który wpisaliście w codzienność, jak oddychanie. Strachem, który kreuje i podsyca wojny w skali makro i mikro. Wojny wewnętrzne z samym sobą, z dzieckiem, z szefem i z innym państwem, inną religią, kulturą. Zamilkł, a mnie zamurowało. Nie miałem pojęcia, co odpowiedzieć. Jak do tego podejść? Nawiedzony wariat? Kosmita? Nieważne, czy z przeszłości, czy z przyszłości. Zrozumiałem wtedy Roberta, jego zdezorientowanie po rozmowie z intruzem. Mężczyzna zaczął dalej mówić. Nagle zauważyłem, że robi to, nie otwierając ust. Nie jestem posłańcem, ale kiedyś tu tacy byli. Ostatniego zabiliście. Oczywiście mieliście na to usprawiedliwienie. Twierdziliście, że ponoć miał... W tym momencie słuchawka w moim uchu odezwała się, niosąc informację, że psycholog już jest. Że to kobieta. Jest sama. Z ulgą przyjąłem tę informację. Poleciłem, żeby ją tu przyprowadzić, w miarę szybko. Mężczyzna mówił dalej, a pozamykaliście się w klatkach narodów obwarowanych granicami, w klatkach światopoglądów, symboli, religii, ideologii i innych złudzeń. Co dzięki temu osiągnęliście jako ludzkość? jako cywilizacja, lepszą technologię do samounicestwienia, lepsze protezy. Odpowiedni pretekst do dzielenia się na tych lepszych i tych gorszych, właściwych i niewłaściwych. Idealny system usprawiedliwień dla różnorakich okropności względem innych, względem natury. Nic. Nic więcej. Przeszły mnie ciarki. Nie wiedziałem, jak zareagować. Uderzyć go? Zastrzelić? Boże, co się ze mną dzieje? Tak jakby dopiero teraz zaczął do mnie docierać sens tego, co powiedział i subiektywnie odbierany przeze mnie bezsens całej sytuacji. Wyszedłem z gabinetu z mętlikiem w głowie. Nawet nie wiem, kiedy się obróciłem i ruszyłem w stronę drzwi. Gdy znalazłem się na korytarzu, w moich myślach kiełkowała jakaś eksplozja. Z frustracji, z jakiejś głupiej niemocy. Dlaczego nie użyłem siły wobec tego człowieka? Dlaczego ostro nie pokazałem, kto tu rządzi, tylko słuchałem go jak grzeczna panienka? Nieważne, czy miał rację, czy nie. Jego czasoprzestrzenne wywody nie powinny się liczyć wobec faktu, że tu się pojawił. Nie wiadomo jak i po co, bo jestem, jak powiedział. Nagle, zapatrzony w drzwi gabinetu, zorientowałem się, że raz za razem bezwiednie zaciskam dłoń na kolbie rewolweru. Nie wiem, co dalej by się wydarzyło, ale od strony windy usłyszałem jakieś głosy. Spojrzałem w tamtym kierunku. Zbliżał się Robert z kobietą, z pewnością z psycholożką. Zacząłem powoli iść w ich kierunku. Pani Anna Hackling, psycholog Centralnej Agencji Wywiadowczej, przedstawił ją Robert. Wprowadziłem panią w temat na tyle, na ile byłem w stanie wobec zaistniałej sytuacji. Podeszła do mnie, podając rękę. Alan Wilder, szef ochrony Instytutu. Przedstawiłem się. Ruszyliśmy powoli w stronę gabinetu. Podobno macie tu kogoś, kto zagraża bezpieczeństwu państwa. Tak mi przekazano. Spojrzała wymownie na Roberta. Oby ten ktoś wart był spieprzenia mojego weekendu, tej całej rewizji i podejrzanych pytań. Dobra. Podniosła rękę, widząc, że chce coś powiedzieć. Wiem procedury. Ale trochę wkurzające. Oby to wkurzenie mnie było warte tego całego zachodu, bo inaczej z pewnością jest warte. Przerwałem jej monolog. Zależy nam głównie na informacji, jak się tu dostał, skąd jest i co zamierza. Na czymkolwiek, co by mogło wyjaśnić te kwestie. Niejednoznacznie człowiek ten dał znać, że być może na panią czeka. Coś pani o tym wie? Pytano mnie już o to i zaręczam, że na dzisiaj miałam całkiem inne plany, co łatwo można sprawdzić. Byliśmy już przy drzwiach mojego gabinetu. Proszę, wskazałem w stronę wejścia. Potrzebuje pani kogoś, czegoś? Nie, chcę być z nim sam na sam. Tak będzie najlepiej. Wie pan, zbudowanie zaufania i tak dalej. Mam nadzieję, że nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo. Nie, zero jakichkolwiek przejawów agresji. Jeśli czegoś będzie pani potrzebować, jesteśmy za drzwiami. Weszła do gabinetu. Przez chwilę staliśmy z Robertem, nie rozmawiając. Jakbyśmy mieli nadzieję, że coś usłyszymy zza zamkniętych drzwi. W końcu Robert odezwał się. I co sądzisz o intruzie? Nie wiem, chyba się wygłupiłem. Mówiąc z psycholożki cywilizacji... Spokojnie, rozumiem cię w głowie. Popatrzył na mnie jakoś dziwnie. Ni to zaskoczył. Pot na jego czarnym czole zdradzał, że cały czas jest poddenerwowany. Cały czas bije się z myślami. Nie odezwałem się więcej. On też. Jakoś nie mieliśmy ochoty do dalszej rozmowy. Nie wiem, ile tak staliśmy w milczeniu, gdy z gabinetu wyszła pani psycholog. Powoli zamknęła drzwi, jakby zastanawiając się nad czymś. Dziwne, zaczęła mówić. Interesujący z niej przypadek. Ta kobieta ewidentnie przejawia syndrom Boga. Nie przedstawiciela obcej cywilizacji, tylko Boga. Jest nazbyt przekonywująca, mówicie obłąkana, co z miejsca wykluczam, albo absolutnie genialna. Kobieta? Jaka kobieta? Przerwał jej Robert. Zrobił wielkie oczy. Przecież to facet. Czarnoskóry facet, który... Kobieta? Co czarnoskóry? Jaki? chyba krzyknąłem, przerywając Robertowi, gdy dotarło do mnie znaczenie słów, które przed chwilą padły. Przecież rozmawiałem z białym facetem. Jak ogłupiali w niemym napięciu. Jak ogłupiali w niemym napięciu. Wszyscy troje patrzyliśmy na siebie jak na wariatów. Nie, zorientowana psycholożka z dziwną miną. Jaki czarnoskóry zareagowałem automatycznie. Odwracając się, zrobiłem kilka kroków dzielących mnie od drzwi gabinetu. Robert chyba też. Otworzyłem je. W środku nie było nikogo. I wtedy na terenie instytutu włączyły się wszystkie możliwe alarmy. Pamiętam, że wtedy na korytarzu przed gabinetem, we wszechobecnym, świdrującym dźwięku alarmów nakładających się na siebie, nagle jakimś cudem przypomniałem sobie słowa intruza, których świadomie nie słuchałem. Było to wtedy, gdy w moim uchu odezwała się słuchawka z informacją o przybyciu pani psycholog. Ale podświadomość zarejestrowała wszystko. I tak w ogłuszającym jazgocie okraszonym miganiem świateł alarmowych na korytarzu, na plan pierwszy moich myśli wybiły się słowa. Nie jestem posłańcem. Ostatniego zabiliście. Oczywiście mieliście na to usprawiedliwienie. Twierdziliście, że ponoć miał umrzeć, by zmyć wasze grzechy. Więcej nikogo do was nie posłałem. Na śmierć. Bo wy potrzebujecie wielkich umarłych, bo już nic nie powiedzą, bo nie zaprzeczą waszym fałszywym świadectwom wobec życia. Natomiast boicie się wielkich żywych, bo mogą zasiać ziarna zmian, których możecie się obawiać, bo nie będą wam na rękę. Rozpoczęliście wtedy na wielką skalę kreować nowy rodzaj wojny, w której w imię miłości i dobra zaczęliście krzywdzić, mordować i pozamykaliście się w klatkach. Brzeg, 30 stycznia 2022.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.